Witam całe audytorium serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy teraz kontynuować wykład dotyczący okultyzmu i chciałbym mówić o tym, jak ustosunkowuje się do tych spraw, do tych praktyk Boże Słowo. I mogę powiedzieć, że Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, ostrzega i zabrania wykonywania tych wszystkich praktyk. Może ktoś powie, że się nazwy tych praktyk zmieniają, ale sposób wykonywania i skutki wykonywania tych praktyk są zawsze takie same. W Słowie Bożym jest napisane, że nie wolno kontaktować się z duchami zmarłych. Kontaktowanie się z umarłym to tak jakoś brzmi odstraszająco. I dlatego jest taka nazwa nekromancja, ale to jest to samo. Tak? I tu widzimy, to jest ta chytrość tego przeciwnika, on chce jakoś tak załagodzić z nazwy, ale działanie pozostaje to samo. Z mojej praktyki duszpasterskich mogę powiedzieć w pełni podziwu, że Słowo Boże omawia te wszystkie problemy i daje nam tak bardzo wyraźne wskazówki, tak bardzo dokładne ostrzeżenia, że jestem pełen podziwu, że Pan nas nie pozostawił bezbronnych. Z jednej strony my jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa i my jesteśmy rozdzieleni, oddzieleni od tego świata, ale jest wyraźnie powiedziane, żebyśmy się nie dali zwieść. I ja chciałbym teraz na podstawie przytaczanych wersetów Słowa Bożego wskazać, że o tym wszystkim mówi nam, ostrzega nas Słowo Boże i dla każdego z nas w sytuacji, jak się znalazł, czy może znaleźć, jest pomocne Boże Słowo. I dlatego te wersety, które chciałbym czytać, chcę przytaczać, ja powtórzę bardzo wolno, żeby ci, którzy są ewentualnie zainteresowani, mogli sobie te wersety przeczytać, pogłębić w ciszy i do nich nieraz wrócić, bo każdemu chciałbym powiedzieć, że czy stary, czy młody, z tymi sprawami skonfrontowany kiedyś będzie i będzie mu postawione pytanie i stanie przed wyborem. I teraz jak ja się do tego ustosunkuję? Czy tak jak Słowo Boże mówi, czy tak jak mi to zaleca ktoś z ludzi? A jeśli będę mógł powiedzieć napisano i ja się tego trzymam, to ja wyjdę z tej próby zwycięsko. Dlatego tak chciałbym jeszcze raz każdemu wskazać na to, na ten odnośnik Bożego Słowa, który warto zanotować. Już na początku, w pierwszym wystąpieniu mówiłem o tym, że nasza walka odbywa się w sferze duchowej i przeczytałem werset 6 rozdziału listu do Efezjan, listu apostoła Pawła, 6 rozdział, 10 do 12 wiersza, który tak bardzo wyraźnie mówi, że mamy bój przeciwko nie krwi i ciału, ale przeciwko mocom, przeciwko zwierzchnościom, mocom ciemności, które są wysoko, a więc nie w otchłani, ale są wokół nas i nas atakują. Kiedy Pan Jezus został zapytany przez uczniów po rozmowie, kiedy uczniowie wskazali na piękno świątyni jerozolimskiej, która została rozbudowana, to Pan Jezus mówi takie proroctwo o zburzeniu. To jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza i on w tym 24 rozdziale mówi o dwóch proroctwach. Jedno dotyczy zburzenia Jerozolimy, i to proroctwo zostało, wypełniło się dokładnie w 70 roku naszej ery. Natomiast przyjście Pana, które On zapowiadał, jest jeszcze przed nami. I Pan Jezus mówi o tym, że to przyjście to jest dniem, o którym wie tylko Bóg, Ojciec. I nikt z nas o Nim nie wie. I błędem jest kiedy ludzie są tacy, którzy ustalają różne daty w tym kierunku. Ale Pan Jezus nie zostawił nas w nieświadomości i powiedział nam, że będą znaki poprzedzające przyjście naszego Pana i o tych znakach on mówi właśnie w tym 24 rozdziale i mówi w 24 Ewangelii Mateusza, a więc Mateusz 24 i łatwo do zapamiętania, bo jest drugi raz werset 24. Mateusz rozdział 24, wiersz 24. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda tak, iżby zwiedli, by można i wybranych. I to samo pisze ewangelista Marek w 13 rozdziale, w 22 i 23 wierszu. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że będą czynić cuda i znamiona wielkie. Jeśli byśmy chcieli zdefiniować, co to jest cudem, to jest coś, czego my na podstawie znanych nam praw fizyki i przyrody nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. I tu jest właśnie mowa, że takie rzeczy będą się działy. Ponieważ ludzie są żądni sensacji, coś się dzieje, oni mogą zostać zwiedzeni, kiedy pójdą za tym, kiedy tym się będą fascynować i tym dają się zwieść. I dlatego Pan Jezus przed tym tak bardzo wyraźnie przestrzega. A dzisiaj tym znamieniem czasów ostatecznych jest to, że tu się dzieją jakieś cuda, tu ludzie się tym interesują, przekazują jeden drugiemu i mówią, tam jest coś Bożego i my wiemy, ile już się ogłosiło tych, którzy są wielkimi. To już jest dziedzina bardzo szeroka. Chciałbym powiedzieć, że te zwiedzenia mają teraz miejsce. Drugie miejsce, które chciałbym przeczytać i które jest takim bardzo wielkim ostrzeżeniem dla nas, to jest z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 11 wiersz, 11 rozdział, 14 wiersz. A więc list apostoła Pawła do Koryntian, drugi list, 11 rozdział, 14 wiersz. Apostoł Paweł tak pisze, a nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Szatan przemienia się w anioła światłości. Czy jest to możliwe? Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi, że tak. Chciałbym powiedzieć, że ludzie, którzy działają różnymi sposobami, żeby zwieść ludzi, uzdrowiciele, oni to czynią za darmo, byle się tylko im poddać pod ich działanie. I ludzie mówią, on to czyni za darmo dla naszego dobra, ale za jaką cenę? Za jaką cenę? I w jakim imieniu? My wiemy, że Pan Jezus uzdrawiał, ale uzdrawiali i apostołowie. I Pan Jezus powiedział, czynić będziecie w imieniu moim cuda. W imieniu moim. Ale jeśli ktoś czyni cuda, które zapowiedział Pan Jezus w tej 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 24 wierszu, a nie czyni to w imieniu Jezusa, to nie jest od Jezusa, ale to jest od przeciwnika szatana. I my musimy tu sobie bardzo wyraźnie ten rozdział postawić, że są tylko dwie moce. Moc pochodząca od Boga Najwyższego i moc przeciwnika. Nie ma pośrednich mocy. Dzisiaj jest takie mniemanie, nieważny sposób, ważny skutek działania. Tu chciałbym bardzo ostrzec przed takim rozumowaniem. Dalszym miejscem, które chciałbym również przeczytać, a to jest miejsce również skierowane do zboru Bożego w Efezie, w Małej Azji. Autorem tego listu jest apostoł Paweł, już czytaliśmy 6 rozdział, a w 4 rozdziale listu do Efezów jest napisane w 27 wierszu, nie dawajcie miejsca diabłu. 4 rozdział, 27 wiersz. I takie pytanie, człowiek wierzący może dać miejsce diabłu? Czy jest to możliwe? Tu jest napisane, że tak. I z praktyki duszpasterskiej mogę powiedzieć każdemu, że takie rzeczy istnieją. I jest bardzo istotne, jeśli dana osoba, nawet jeśli zbłądzi, a przyjdzie z tym pod krzyż Jezusa i powie, zgrzeszyłem, Panie, przebacz, to krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Ale lekomyślnie nie wolno nam tego zrobić. I tu widzimy, jak bardzo ważne są i istotne przestrogi Bożego Słowa. Następny werset, który chciałbym przeczytać, to jest z listu apostoła Piotra. My wiemy, że apostoł Piotr napisał list powszechny, który jest adresowany do wszystkich. Pierwszy list apostoła Piotra, 5 rozdział i 8 wiersz. Pierwszy list apostoła Piotra, 5 rozdział, 8 wiersz. Pisze tak apostoł Paweł. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący, obchodzi, szukając, kogo by pożarł. A więc apostoł Paweł wzywa do trzeźwości. I każdy z nas, jeśli się zetknie z czymś takim, z taką propozycją, to od razu głos Boży, to sumienie, które jest bardzo ciche, wskazuje nam stop, tu nie w tym kierunku. I dlatego ta trzeźwość, słuchanie tego Bożego głosu jest tak bardzo istotne. Szczególnie, gdy czytamy, czy słyszymy, albo mamy zaproszenia na tego typu spotkania. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my musimy być bardzo uczuleni na głos Boży, na to, co Pan nam ma do powiedzenia. Teraz można by powiedzieć tak, że my żyjemy już teraz w takiej sytuacji, w takim strachu, że teraz co nam wszystko zagraża, jak my się ostoimy. I kiedy ja się nad tym zastanawiałem i może nie jeden by powiedział, że ty bracie tutaj nas straszysz i my już z tego ekranu, z tego co teraz słyszymy, to nie wiemy co począć, żeby jakoś uchronić się od tego złego. I tutaj ja takie miejsce ze Słowa Bożego, to jest miejsce ze Starego Testamentu, które bym chciał przeczytać. To ono jest również takie bardzo łatwe do zapamiętania. W 4 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział i 23 wiersz. To jest w Biblii Gdańskiej, w Biblii Warszawskiej to jest 24 wiersz. Łatwy do zapamiętania. 4 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 23 wiersz. I tu jest taki werset. Albowiem nie masz wierzby przeciwko Jakubowi, ani wróżby przeciwko Izraelowi. Chciałbym powiedzieć, że to ta wypowiedź proroka Balaama jest wtedy, kiedy król Bala, król moabski, wezwał tego proroka Bożego, żeby przyszedł i przeklinał Boży lud. My wiemy, że to było wbrew woli Bożej, bo przeklinanie Bożego ludu to nie było zadanie dla proroka Bożego. On mu obiecał pieniądze i tam cała historia, to 22 i 23 rozdział opisuje. Ale potem jest opisane, że kiedy on już przyszedł i było mu powiedziane, będziesz to mówił, co Pan powie, on kazał złożyć ołtarz, zbudować ołtarz, złożyć ofiarę i teraz zamiast na żądanie tego króla Moabu Balaka przeklinać, on zaczął ten lud błogosławić. I król, ten pogański król Balak mówi, król Moabu, ja cię przecież do czego innego zamówiłem, żebyś przeklinał. On mówi, no nie mogę. Ale mówi, wiesz co, teraz to było z północy, teraz z południa ustawimy ołtarz, może z tej strony. Ta sprawa się powtórzyła. W końcu ten król mówi, no i co teraz? Mówi, spróbujmy jeszcze raz. I w końcu ten prorok dochodzi do tego, że mówi, nie ma wierzby, to nie działa na Boży lud. I chciałbym powiedzieć to jako taką zachętę i taką obietnicę, że to nie działa na Boży lud. Nie działa. My jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać i to też takie łatwe do zapamiętania z 5 Księgi Mojżeszowej, 29 rozdziału i tam jest też 29 wiersz. Ostatni wiersz tego rozdziału w Biblii Warszawskiej to jest 28 wiersz, a więc 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 29 wiersz. Jest napisane tak. Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu Jego. Tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, że rzeczy tajemne należą Panu. Więc jest pewna granica, czego my możemy się dowiedzieć, a co należy Panu. I my nieraz stawiamy pytania, nawet jako dzieci Boże, my pewnych rzeczy nie rozumiemy i według nas te rzeczy są, bym powiedział, nawet trochę nielogiczne. My wiemy, że prorok Jan Chrzciciel, taki mąż Boży. I my wiemy, że Eliasz był wzięty na wozie ognistym do nieba, a to był Eliasz naszych czasów, by można powiedzieć. On gotował drogę pańską. On został zaresztowany, bo powiedział królowi prawdę i została ścięta jego głowa i nawet przyniesiona na misie, na zabawę, na wesele, na zabawę taneczną na dworze Heroda. I czy ja to mogę rozumieć? Chciałbym powiedzieć, że nie. Jest taka straszna rzeźba w Galerii Narodowej na pierwszym piętrze w Krakowie. Tam jest to przedstawione jako rzeźba, nawet coś odrażającego. Ja tego nie rozumiem, ale wiemy jedno, że misja Jana Chrzciciela się skończyła i Pan go zabrał. Ten koniec był akurat nie taki, jak myśmy się spodziewali. I my wiemy, że tak samo jak my czegoś oczekujemy, a Pan zrobi inaczej, to nie znaczy, że ta osoba coś złego postąpiła. Są rzeczy, które są przed nami zakryte. I dlatego chciałbym powiedzieć, nie dociekajmy tego, tyle Pan nam nasz powiedział. I Pan nam stawia granice. I chciałbym jeszcze powiedzieć i dzisiaj w naszych czasach, ja już miałem wykłady, też byłem zobowiązany mówić na temat ruchu Nowego Wieku i na temat nauk wschodnich. I kiedy ja tu miałem to zadanie przed sobą, tak sobie myślałem, czy ja znajdę w Słowie Bożym miejsce, które nas ostrzega przed praktykami wschodnimi. Tak sobie myślę, no za tych czasów Pana Jezusa jeszcze wcześniej, czy o tym była mowa. Spójrzmy do księgi proroka Izajasza, który był około 8 wieków przed naszą erą. I my czytamy w drugim rozdziale księgi Izajasza, proroka, takie słowa. Aleś Ty opuścił lud swój dom Jakubowy, gdyż są pełni obrzydliwości narodów wschodnich i są wieszczkami jak Filistynowie, a w synach cudzych się kochają. W nowym tłumaczeniu jest napisane, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów ze wschodu. Ale chciałbym powiedzieć, że to tłumaczenie, które mówi pełne obrzydliwości, bo nie tylko wróżbici, ale to wszystko, co z Orientu, ze Wschodu pochodzi, to jest obrzydliwością przed Bogiem. I już w tym czasie była mowa o tych obrzydliwościach, które wiemy, że teraz się zadomowiły w chrześcijańskiej Europie. Następne miejsce, które chciałbym również przeczytać, ja już to przypominałem, że takie miejsce jest, to jest z księgi Ozeasza proroka. prorok Ozeasz mówi w 3 rozdziale, w 6 wierszu takie słowa. Prorok Ozeasz, 4 rozdział, 6 wiersz. Lud mój ginie dla braku poznania. Lud mój ginie dla braku poznania. A dalsze jest powiedziane w 12 wierszu, lud mój drewna swego się pyta, a kij jego odpowiada mu, bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego. Kiedy mamy mowę w Starym Testamencie o nierządzie, to nie mówimy wtedy o cudzołóstwie fizycznym między mężczyzną i niewiastą, ale tu jest mowa o nierządzie, to znaczy o łączeniu się z nieczystym, z bałwanami. I tu jest powiedziane, lud mój drewna się pyta, to jest to różdżkarstwo, czy teraz jak się to bardzo modnie już teraz nazywa radiastezja, bo to różdżkarstwo, no to już te sposoby stosowane są inaczej, chociaż praktyka jest taka sama. A więc to ostrzeżenie, lud mój ginie dla braku poznania. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć, że istnieje rozdział między ludem Bożym i między światem. I do tego chciałbym przeczytać z 2 Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału. Chciałbym przeczytać takie miejsce Słowa Bożego od 4 do 7. A może przeczytam tylko 7 wiersz, żeby skracać. I wezmą z krwi baranka i pokropią obydwoje podwoi i nadprożnik u domu, w którym go będą spożywać. Wezmą z krwi jego, z tego zabitego baranka paschalnego, pokropią obydwa podwoje i nadproże domu, w którym go będą spożywać. I w 12 rozdziale, 6 i 7 wiersz, mówi tak, 12 rozdział, 6 i 7 wiersz. Przepraszam, ja pomyliłem się, bo najpierw miałem przeczytać 11 rozdział, 7 wiersz. Abyście wiedzieli, 7 wiersz, 2 część, abyście wiedzieli, że Pan uczynił rozdział między Egipcjanami i między Izraelem. To jest zapowiedź tego, kiedy miał przechodzić ten anioł śmierci i zabijać wszystko pierworodne w Egipcie. I tu jest powiedziane po pierwsze, abyście wiedzieli, że Pan uczynił rozdział między Egipcjanami i między Izraelem, a żeby to było wiadomo, jest powiedziane, że wezmiecie z krwi baranka i pokropicie obydwoje podwoi i nadprożnik u domu, w którym go będą spożywać. I tutaj jest tak bardzo powiedziane wyraźnie, że uczynię rozdział między Izraelem, między tymi, którzy są z ludu Bożego i między Egipcjanami. I tu od razu chciałbym jeszcze raz przytoczyć ten werset. Nie dawajcie miejsca diabłu. Podróżowałem już dosyć dużo po Polsce i jadąc na przykład z Bielska do Krakowa, starą drogą obserwowałem kiedyś, jak w wielu domach przy głównej drodze, a już coraz więcej jak się zjeżdża z tej głównej trasy Bielsko-Kraków, są domy, które są pomalowane na niebiesko, albo jeśli już nie cały dom, to przynajmniej obramowanie futryn i okna. Bo ludzie wierzą, że ten niebieski kolor chroni przed mocami ciemności. To jest praktyka zabobonna. Oni skądś to wzięli, ale oni eliminują to, że my jesteśmy wiarą pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, a robią coś takiego namacalnego. Gdy takich ludzi się zapyta, dlaczego to robi? Bo to moi rodzice, moi dziadowie i tak dalej, wszyscy to robili. I to chroni. Chciałbym powiedzieć, nie chroni. Ale ludzie szukają, bo coś usłyszeli. I my możemy jeszcze jedno powiedzieć, ponieważ tu jest już mowa o liście do Efezjan, że my jako lud Boży jesteśmy własnością Pana. I w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, tu czytamy o działalności apostoła Pawła w Efezie. My wiemy, że w sumie Paweł nauczał w Efezie przez 3 lata. Efez wprawdzie nie leżało centralnie geograficznie w Małej Azji, leżało raczej na brzegu zachodnim Morza Śródziemnego, ale tam była centrala Diany, tam był główny centralny bank, to było centrum życia dla Małej Azji. I tam apostoł Paweł działał. I tam była największa świątynia Diany, ten, jak mówili, ósmy cud świata i tak dalej. To wszystko tam miało miejsce, a tam był zbór Boży. I ten zbór Boży był i różnie się tam ci zborownicy zachowywali. I ja chciałbym przeczytać taki już praktyczny przypadek, czy praktyczne wydarzenie, które mówi o rozdziale między ludem Bożym i ludem tego świata. I my czytamy w 19 rozdziale tych Dziejów Apostolskich od 10 wiersza. A to działo się przez 2 lata, tak iż wszyscy, którzy mieszkali w Azji, słuchali słowa Pana Jezusowego, tak Żydzi, jak i Grecy. I nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego i odchodziły od nich choroby i duchy złe wychodziły z nich. I wtedy niektórzy z biegunów żydowskich, którzy się bawili zaklinaniem, ważyli się wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli duchy złe, mówiąc: poprzysięgamy was przez Jezusa, którego Paweł opowiada. A było ich 7 synów jednego Żyda imieniem Scewy, najwyższego kapłana, którzy to czynili. Wtedy odpowiedział duch zły i rzekł: znam Jezusa i wiem, co Paweł, ale wy kim jesteście? A rzucił się na nie człowiek on, w którym był duch zły, a opanowawszy je, wzmocnił się przeciwko nim tak, iż nadzy i zranieni wybiegli z onego domu. I było to wiadomo wszystkim i Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i przypadł strach na nich wszystkich i było uwielbione imię Pana Jezusa. I tu widzimy, że diabeł, przeciwnik, ten demon, który był w tym człowieku, on wiedział, kto jest własnością Pana i wiedział, co się dzieje w imieniu Jezusa, ale widział też, co ludzie chcieli zrobić, podszywać się pod to imię, a oni nie byli własnością Pana. I tu jest takie świadectwo, że się wszyscy przerazili, a ci ledwo z życiem poranieni nadzy uciekli. Efez był wielkim miastem wtedy i tu jest napisane, że to było wiadomo wszystkim ludziom w całym Efezie. I tu widzimy ten wyraźny rozdział między ludem Bożym i ludźmi tego świata. I chciałbym powiedzieć tak, jest napisane: zna Pan tych, którzy są Jego, a niech odstąpi od nieprawości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. I teraz chciałbym dalej już może ten temat kontynuować. Również dalej chciałbym powoływać się na wersety ze Słowa Bożego i chciałbym mówić o tym, co już teraz wspomniałem, że znamieniem czasów ostatecznych jest nasilenie się tych wpływów, działalności, tych sił, mocy, ciemności, które my określamy jednym mianownikiem okultyzm. I ten znamieniem czasów ostatecznych jest to, że będą zamieszania. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym znamieniu, o którym możemy sobie też śmiało powiedzieć. To jest też w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tu jest powiedziane tak. 24 rozdział, 14 wiersz. I będzie kazana Ewangelia Królestwa Bożego po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a potem przyjdzie koniec. A więc my żyjemy w tych czasach, gdzie Ewangelia jest głoszona całemu światu. I każdy, kto kręci gałką odbiornika, nawet jeśli języka nie rozumie, ale to słyszy melodię i wie, że Ewangelia, głoszona Ewangelia opływa całą kulę ziemską. Jest tak wiele towarzystw biblijnych, które tłumaczą nie tylko Biblię na te podstawowe języki, ale na różne narzecza. Misja Wycliffe'a i tak dalej się szkolą ludzie w tym. Szczególnie muszą tworzyć nawet alfabet, żeby do ludzi docierać i głoszą Ewangelię i tłumaczą Ewangelię, żeby była głoszona. I są najróżniejsze stacje, które w tej chwili czytają o tym, ile jest tych stacji, które głoszą Ewangelię w buszu i tak dalej, gdzie nie ma energii elektrycznej, te mają energię słoneczną i tak dalej, po to tylko, żeby była głoszona Ewangelia. I to jest jedno ze znamion czasów ostatecznych. I chciałbym powiedzieć, że w czasach ostatecznych zauważamy, że głoszeniu Ewangelii przeciwstawia się z całą mocą szatan, jako Boży przeciwnik. I skoro jest głoszona Ewangelia, to my wiemy, tak jak prawo Newtona mówi, że akcja równa się reakcji, równa co do wielkości, odwrotna co do kierunku. Dlatego uczy się młodzież w szkole. Chciałbym powiedzieć, że tutaj jesteśmy w innej pozycji, bo ta akcja, która jest ze strony Bożej, jest większa, mocniejsza aniżeli tego przeciwnika. Ale to nie umniejsza faktu, że ta reakcja istnieje. I wiemy, że Pan Jezus tak bardzo wyraźnie wskazuje na to, że w czasach ostatecznych będą różne zwiedzenia. I On ostrzega, baczcie, byście nie byli zwiedzeni. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy mogli odróżnić to, co jest od naszego Pana, od tego, co jest od przeciwnika. I tu musimy powiedzieć, ja już wspomniałem to miejsce Słowa Bożego, kiedy Pan Jezus zaczął głosić, my wiemy, że kiedy zaczął głosić Pan Jezus, to przybliżyło się Królestwo Niebieskie, to od razu wystąpił przeciwko temu przeciwnik szatan. I już w Ewangelii Marka, ale nie tylko, zaraz Marek to w pierwszym rozdziale tyle o tym pisze, że tak wiele osób opętanych przychodziło do Jezusa i oni wołali, co my mamy z Tobą, Ty przyszedłeś, żeby nas trapić. Pan Jezus nie pozwalał tym demonom mówić, bo one rozpoznawały Jezusa, ale On nie chciał, żeby te demony mówiły, że Jezus je, że On jest Jezus. I dlatego On im zabraniał mówić, ale On im rozkazywał. One musiały w Jego imieniu wychodzić i ludzie to widzieli. I możemy zauważyć, ten, który był w tej świątyni, póki tam nie było Jezusa, mocy Bożej, ten on sobie tam był, on przychodził i wychodził. Ale chciałbym na jedno zwrócić uwagę, jeśli my zostajemy jako dzieci Boże skonfrontowani z osobą, która jest związana, która jest opętana, to wtedy się coś zacznie dziać. Ta osoba zareaguje. My nie musimy się bać, bo jesteśmy pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa. Ale nieraz nam Pan powie, co mamy uczynić. My wiemy, że to się dzieje. I gdziekolwiek jest Słowo Boże głoszone, to my wiemy, że Pan działa, ale działa przez to i przeciwnik. I gdy my czytamy Dzieje Apostolskie i gdy czytamy, kiedy apostoł Paweł po raz pierwszy pojawił się na kontynencie europejskim, to jest Filipi, to było pierwsze miasto, twierdza wybudowana na prawach rzymskich i on tam głosił Słowo Boże, tam się pojawiła dzieweczka, która mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego, którzy nam zwiastują drogę do zbawienia. I można by powiedzieć, że ta dzieweczka mówiła prawdę, to byli słudzy Boga Najwyższego. I można by powiedzieć, że tylko amen, taka prorokini, niechby taka była u nas w zborze. A my czytamy, że apostoł Paweł nad tym bolał. To jest tak bardzo wyraźnie opisane w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. I my czytamy, że apostoł Paweł bolał nad tym i to się działo przez wiele dni. To nie działo się od razu. I apostoł Paweł nie od razu zareagował, ale on nad tym ubolewał. A my wiemy, że kiedy on rozkazał temu demonowi wyjść z tej dzieweczki, to my wiemy, jaka jest reakcja, jaka była reakcja, że od razu ten demon wyszedł i ona została uwolniona z tego ducha wieszczego. Ta reakcja była bardzo wielka, bo ona była niewolnicą i ona przynosiła zysk swoim panom. I można by powiedzieć, że oni stracili, ci jej właściciele, tej niewolnicy, stracili dochód. I oni spowodowali to podburzenie ludu i tak dalej. To jest cała historia opisana. Ale ja zwracam na to uwagę dlatego, że tu mamy tak bardzo wyraźnie pokazane, że na kontynencie europejskim powstał taki przyczółek. Kto był w wojsku, to wie, że zdobywanie przyczółka to jest najtrudniejsze, bo potem można rozwijać działalność. I tam, kiedy tam znalazł w domu Lidii mieszkanie i kiedy zaczęli ludzie słuchać Ewangelii, to diabeł, przeciwnik, od razu zaczął przeciwdziałanie. I my sobie możemy z tego wyciągnąć wiele takich porad i nauki. Apostoł Paweł nie zadziałał od razu. Nie zadziałał od razu. A bolał nad tym. A potem zadziałał. Dlaczego on zadziałał? Bo on rozpoznał, co to jest. I on sobie zdawał sprawę, że po tym, jak on odejdzie z Filipii, my czytamy w liście do Filipensów, kiedy apostoł Paweł pisał do tego listu, to tam byli biskupi, diakoni, tam już był duży zbór, ale to był początek. I wyobraźmy sobie, że w tym zalążku tego zboru powstaje prorokini, która jest opętana, która ma ducha wieszczego. Ona by rozbiła ten cały zbór, prawda? I tu jest właśnie taki jeden bardzo wyraźny przykład, kiedy pierwszy raz Ewangelia była głoszona, bo my wiemy, że w Rzymie już był wtedy zbór, który powstał z tych Żydo-chrześcijan, którzy prawdopodobnie byli w dzień 50 w Jerozolimie, ale my wiemy, że tu został założony zupełnie nowy grunt, początek. Apostoł Paweł nie przyszedł z referencjami, o tutaj znajdę jakąś rodzinę, oni mnie przygarną i ja tu zacznę głosić Słowo Boże. On nie znał nikogo, on tylko wiedział, że ma udać się do Europy. I tu była ta reakcja. Więc co nam pokazuje, że wszędzie tam, gdzie zacznie się głosić Ewangelię, to reakcja nastąpi. I to jest znamieniem czasów ostatecznych. I dlatego ten werset i te skojarzenia, które z tym są związane, są dla nas tak bardzo istotne, bardzo wskazują na to, jak to wszystko przebiega. Chciałbym powiedzieć, na podstawie tych wersetów, które już przeczytaliśmy na początku i teraz przytaczam, to chciałbym powiedzieć, widzimy, że diabeł, przeciwnik, nie jest pasywny, ale on jest bardzo aktywny pod różnymi sposobami. I takie znamieniem czasów ostatecznych jest to szerzenie się tych nauk, tych praktyk, nie tylko nauk, ale praktyk okultystycznych w takim niesłychanie szerokim wymiarze. W Ewangelii Mateusza 16 rozdział, ja przeczytam może i taki, bo tak jak powiedziałem, chcę tylko mówić o tym, co nam Słowo Boże mówi, to w Ewangelii Mateusza 16 rozdział, 26 wiersz, przepraszam. Okultyzm toruje sobie drogę również przez to, że zaczyna, tak jak już czytaliśmy sobie to miejsce Słowa Bożego, szatan przemienia się w anioła światłości i ludziom chce pomóc i chce ich na przykład leczyć, żeby było zdrowie. I człowiek za cenę zdrowia daje wszystko. A sam Pan Jezus mówi nam takie słowa, one są wypisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. Mówi tak, 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 26 wiersz. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co da za zamianę człowiek za duszę swoją? Chciałbym powiedzieć, że to samo jest zapisane w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, 26 wierszu i w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 25 wiersz. A więc to są te słowa, cóż pomoże człowiekowi. Chciałbym powiedzieć, że to są słowa samego Pana Jezusa. I to ma dla nas szczególną wartość, bo Pan Jezus przestrzega, że my jesteśmy tutaj w tym okresie krótkiego naszego bytu, czy lat 70, 80, ile komu Pan da, ale my i nasze życie tutaj decyduje o tym, gdzie my spędzimy wieczność. Jeśli człowiek za cenę swojej duszy oddaje się pod ręce takiego jakiegoś uzdrowiciela, to chciałbym powiedzieć, wtedy on traci swoją duszę, sprzedaje swoją duszę i może jakiś czas jeszcze będzie żył, ale życie wieczne będzie w otchłani. I w tej naszej prelekcji my chcemy się zajmować tym wszystkim, co jest związane z okultyzmem, a chciałbym powiedzieć dzisiaj, to już troszeczkę ta nazwa okultyzm, bardziej tajemnicze, ezoteryka. To jest tylko dostępne dla wtajemniczonych, a więc pobudza. Ja też chciałbym być wtajemniczony. I od razu chciałbym też wyjaśnić, co znaczy słowo według słownika już naszego polskiego, słownika opalińskiego, co określa słowo okultyzm. A więc słowo okultyzm według słownika Kopalińskiego, to jest taki autorytatywny słownik, strona numer 301, mówi tak, jest to wiedza tajemna o rzekomych siłach nadprzyrodzonych, nadzmysłowych, wywołujących zjawiska jasnowidztwa, telepatii, obejmująca w pojęciu szerszym także spirytyzm, magię, teozofię i tym podobne. Doktor Samuel Pfeiffer, znawca tego problemu, określa pod tą nazwą wszystkie nauki i praktyki zajmujące się ponadnaturalnymi, ponadzmysłowymi i demonicznymi praktykami. Inne określenia, również encyklopedyczne, określenie okultyzmu. Pseudonaukowa, pochodząca z Orientu teoria istnienia w przyrodzie i w ludziach sił nadprzyrodzonych, z którymi mogą obcować tylko wtajemniczeni. I dzisiaj to występuje bardzo często, dlatego takie dwa tytuły mamy pod mianem ezoteryka, a więc wiedza dostępna dla wtajemniczonych. I my bardzo często, czy o wolnomularstwie, czy z tymi sprawami się stykamy, to zawsze czytaj, który stopień wtajemniczenia to ludzi pobudza. To już jest ekspert, bo już jest bardzo wtajemniczony. I to, co chciałbym jeszcze już kończąc ten odcinek, zwrócić na to uwagę, że to, co działo się kiedyś w ukryciu, to, co było takim poniekąd wstydliwym problemem, jest teraz praktykowane oficjalnie za pomocą prasy, radia, telewizji i to jest przekazywane i co jest bardzo charakterystyczne, na co chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę. Jeśli ktoś się w te sprawy zaangażuje, to on jest bardzo podatny do tego, żeby mówić o tym innym i żeby werbować do takiego działania innych. To jest bardzo charakterystyczne. My wiemy, że kto dożyje zbawienia, to on też o tym chce powiedzieć, co dożył. I to jest prawidłowe. I to tkwi w człowieku, on się tym dzieli. Ale jeśli ktoś na przykład się w te sprawy zaangażuje, to on werbuje następnych. I tu istnieje takie bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że człowiek zostaje wciągnięty przez jakiegoś przyjaciela, przez jakiegoś nieznajomego albo przez kogoś, który mi zaimponuje, bo on jest taki jakiś, tak jak ci ze wschodu, oni są tacy bardzo układni, tacy zrównoważeni, a nam w tym świecie pełnym stresu, to tacy ludzie imponują, jak on tak się zwraca, tak do nas spokojnie. To jest coś. I trzeba zbadać, co to za tym stoi. Dlatego chciałbym powiedzieć, że wypada tylko przestrzec każdego z nas. I trzeba powiedzieć, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. To są skutki, to są praktyki diabelskie, ja to nazywam po imieniu. Czy to się nazywa ezoteryka, czy to się nazywa jasnowidztwo, czy jakie by nie było nazwy na tym ujętej, czy w książce, ja z tym nie mam nic wspólnego. A ty się śmiejesz ze mnie, że ja jestem zacofany, niech będę w twoich oczach zacofany. Jeśli znajdę się w takim towarzystwie, gdzie takie praktyki zaczynają robić, to ja robię tylko jedno. Ja wychodzę. Ja was nie będę w tej chwili nawracał, bo wy to zaczynacie, ale ja wychodzę. Wychodzę, ja nie chcę mieć nic z tym do czynienia. A ty się boisz. Nie, ja chciałbym powiedzieć, jestem pod ochroną krwi Jezusa Chrystusa, ale ja nie chcę grzeszyć z uprzejmości. A bardzo często, no bo inni to tak robią, no to ja też posiedzę, no zobaczę, co będzie. Grzeszyć z uprzejmości, dać się w taką straszną pułapkę wciągnąć. Dlatego chciałbym przestrzec wszystkich i będziemy dalej na ten temat rozmawiać. Jeszcze raz chciałbym do wszystkich zaapelować, którzy słyszeli, może sobie zanotowali te wersety, żeby zagłębili się to i przeczytali, jak kosztowne jest Słowo Boże, co ono nam w tym temacie mówi, jak nas ostrzega, jakim jest dla nas drogowskazem. Niech was Pan błogosławi. Amen.